Może nie wyglądam jak Tomek, jestem trochę niższy od niego i na imię mam Paweł. Ale brat Edward wie, tylko tak wydaje mi się, że jak często się zdarza, mój tata też do mnie mówi, zamiast zanim zawoła mnie, to pierwsze wymieni Tomka i Łukasza. A to mój tato. Drodzy braterstwo, no ci, którzy stoją z tej strony, to zawsze mają ten przywilej właśnie przesyłania pozdrowień ze swojego zboru, do którego uczęszczają. Pomimo tego, że Andrychów od Kuz nie jest daleko, to po części niektórzy bracia zostali w naszym zborze i chociaż nie byłem w tamtym tygodniu w niedzielę na nabożeństwie, to mamy przykaz, że jak gdziekolwiek gdzie jedziemy, mamy przesyłać pozdrowienia, więc ja dla was przywożę serdeczne pozdrowienia od mojego zboru w Kozach Górnych. Jak również miałem wam tutaj puścić nagranie Paulinki z aparatu, ale nagranie jest słabe, bo Paulina sama dla was przesyłała pozdrowienia, zatykając sobie rurkę, którą ma w tchawicy i starała się wam powiedzieć, że was serdecznie pozdrawia i że was kocha. Nie byłoby to może dobrze słyszalne, dlatego nie puszczam wam to teraz, ale z uśmiechem na twarzy przesyłała pozdrowienia. To też czynię. Wczoraj w sobotę, dosyć późno, bo gdzieś około godziny 23:00, poprzez, że tak powiem, moich rodziców i brata, którzy mówili mi, żebym sobie przesłuchał wykład pewnego brata, w końcu sobie go przesłuchałem i jestem strasznie zszokowany ze względu na to, że był to wykład brata Andrzeja Nowaka, który miał w tamtym tygodniu na Młodzieżowym w Poznaniu swoje kazanie. I jestem bardzo zszokowany tym, że można mieć aż tak bardzo podobne wykłady. Miałem dzisiaj do niego rano zadzwonić i powiedzieć mu, że słuchaj, no ta młodzież, która tutaj się zbierze i w ogóle wszyscy uczestnicy, którzy byli w Poznaniu, pomyślą sobie, że po prostu ja słuchałem twojego wykładu i przepisywałem, troszeczkę inne przykłady dawałem, troszeczkę inaczej zdania zmieniałem i że to jest po prostu taki plagiat. A po prostu w ogóle nikt z nas się razem z sobą nie komunikował. Ale to dobrze, bo wydaje mi się, że jeżeli już dwóch ludzi będzie miało podobny wykład i to nie jest pierwszy ani drugi właśnie wykład o tej tematyce, to znaczy, że temat jest ważny i temat dotyczy nie tylko młodych, jak również nas wszystkich. Jak również nas wszystkich, którzy tutaj siedzimy i którzy chcemy iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wykład do młodych, braterstwo. Bo szczerze powiem, że na początku ucieszyłem się, przyjąłem to, że mogę usłużyć jakimś słowem młodym ludziom, chociaż sam jestem młody i nie wiem, czy do końca, no nie mam takiego doświadczenia jak wy, braterstwo, tutaj siedzicie, nie mam takiego doświadczenia życiowego, ale być może to, co powiem, będzie się wam wydawało, że nic nowego nie powiedziałem, że żadnej nowości jakiejś nie wprowadziłem do naszego życia, ale tak jak już brat Benjamin wcześniej właśnie też mówił, że nic nowego w sumie nie mówimy, ale pewne rzeczy trzeba sobie powtarzać, żeby je może za 5., 10. albo 50. razem dopiero tak naprawdę zrozumieć. I jeżeli pobudzę do myślenia chociaż jedną osobę, która tutaj jest na sali, a szczególnie może w młodszym wieku, ze względu na to, że życie jest jeszcze przed nami, jeszcze siebie też tak określę, bo nie jestem aż tak dorosły, no nie mam nawet jeszcze 30 lat, ale jednak, braterstwo, pewne rzeczy w swoim życiu już przeżyłem i o tych pewnych rzeczach chcę się podzielić z wami, chcę się podzielić z młodzieżą, bo czuję, że warto i wiem, że jest to bardzo cenne. I wiem, że to, co będę mówił, są to rzeczy, które są dla mnie najcenniejsze w moim życiu i są piękne i mogą być piękne nie tylko dla mnie. Są piękne dla was, dla niektórych może być może będą piękne, ale i też o rzeczach, które może są dla nas trochę bardziej przykre, bo i takie w naszym życiu są. Więc chciałbym wam opowiedzieć, braterstwo młodzi, chciałbym wam opowiedzieć to, co we mnie urodziło się. We mnie urodziło się to gdzieś około 10 lat temu. Niektórych z tutaj siedzących braterstwa może 20, 30, 40, nawet 50 lat, a może i nawet więcej. To, co w nas się urodziło, to, co we mnie się urodziło. Kiedy postanowiłem zmienić swoje życie w Jezusie Chrystusie. I o tym właśnie, co mam najcenniejszego i najpiękniejszego. Bo ta rzecz, ta zmiana w moim życiu, która nastąpiła wtedy, jest to rzecz naprawdę najpiękniejsza i najbardziej wartościowa, jaką powinniśmy mieć na tym świecie. Pamiętam to jak dziś, tłumy braci, tak zazwyczaj jest na konwencjach, tłumy braci na skraju stawu, na Budziarach. Dużo wtedy było, strasznie dużo było wtedy braci i też dużo było osób, które chciały się ochrzcić. I pamiętam siebie, kiedy jak stałem pomiędzy 18 osobami i wszyscy byliśmy tacy entuzjastycznie nastawieni, tacy nabici pozytywnymi emocjami i czekającymi każdy w swojej kolejce na swoje zanurzenie, w wodzie. A tam w wodzie czekał już na nas brat Pulikowski, wtedy chrzcił. I pamiętam, kiedy ja wchodziłem do tej wody, jak brat Pulikowski chwytał mnie za ręce i wygłaszał wszystkim nam znane słowa, bo to są dla nas bardzo znane słowa. I kiedy zanurzył mnie w wodzie i zanurzył tego brudnego, grzesznego człowieka, ale z tej wody wynurzył się, braterstwo, taki nieprzyziemny, taki duchowy, taki czysty człowiek. Bez skazy, z białą szatą, bez momentu zawahania się w swoim życiu i jakichkolwiek wątpliwości. Chciałbym tak, braterstwo, właśnie powiedzieć. Chciałbym tak właśnie powiedzieć, że tak było. Ale nie mogę tak powiedzieć, braterstwo, bo tak nie było i musiałbym kłamać. Musiałbym skłamać, że wyszedł człowiek z tej wody bez jakichkolwiek wątpliwości i bez momentu zawahania. Do tego stawu na Budziarach wszedł brudny i grzeszny człowiek. I taki podobny z niego wyszedł. Podobny człowiek z tej wody wyszedł. Takie właśnie, braterstwo, wyszedłem z wody, a miało być zupełnie inaczej. Jak sobie przypominam, jak pamiętam, jak to na mnie wpłynęło, to miało być zupełnie inaczej. Nowa droga w życiu, czysta, bez skazy i właśnie bez momentu zawahania się, jeżeli chodzi o sprawy Boże. Taki chciałem wyjść. Miało być zupełnie inaczej. Ale człowiek właśnie chyba taki czasem jest. Pomimo, że wolałby inaczej, to czasem nie może z pleców zrzucić tego ciężaru grzechu, który gdzieś uwiera i ciąży i nie pozwala gdzieś unieść się wyżej. Nie pozwala jakoś tak wzrastać w Bogu troszeczkę inaczej niż to ziarno, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Trzynasty rozdział od 3 do 7 wersetu. I mówił im wiele w przypowieściach w te słowa. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły tuż obok drogi. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Zaraz też wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, gorąco wypaliło je i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. I tak braterstwo właśnie czasem się czuje. Tak się czuję, jakby mnie ptaki wydziobały albo zadusiły ciernie. Jak wziąć i uwolnić się od tego, co często ciąży właśnie na naszych barkach? Jak uwolnić się od tego grzechu, który i od tych słabości, które nam ciążą? Jak powiedzieć stop rzeczom, które strasznie zaciemniają nam nasze umysły? Zaciemniają nam nasze umysły i nie pozwalają gdzieś wybić się gdzieś wyżej, gdzieś, gdzie bylibyśmy wolni, czyści i szczęśliwi. Gdzieś, gdzie nie musielibyśmy sobie zaprzątać naszej głowy, że znowu zgrzeszyłem, że znowu mi się nie udało. Znowu upadłem. W miejsce, gdzie mielibyśmy spokój właśnie od takich rzeczy. Od ciągłego mazania się w błocie tego świata, od ciągłego mazania się w błocie naszego ciała i od wpływu szatana. Tych trzech przeciwników, odwiecznych przeciwników, z którymi musimy walczyć. Musimy walczyć. Ale takie miejsce jest. I pamiętajcie, młodsi i starsi, że takie miejsce jest. I czeka, aby w nim właśnie zamieszkać. Aby w nim zamieszkać i zobaczyć, jak cudownie jest żyć bez trosk, bez strachu, bez grzechu. Takie miejsce jest. I czeka na ludzi, którzy najbardziej są mu oddani. Którzy swoim życiem, tu i teraz, na tej ziemi, w tych warunkach, pokażą, że on dla nich naprawdę jest najbardziej wartościowy i najbardziej cenny. Jak będzie później, tego tak do końca nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie później do końca, ale wiemy, co czeka ludzi, tych ludzi, którzy teraz, tu i teraz chcą za nim iść i którzy słyszą jego głos i nie przechodzą obok niego obojętni. List do Żydów, 3 rozdział. List do Żydów, 3 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca, niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca silną zachowamy. Jest bowiem powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie. Musimy sobie, braterstwo, podnosić ręce. Bo to nie jest tak, że ja sam dojdę do zbawienia i dojdę do Jezusa Chrystusa. Nie. My musimy wspólnie, razem dojść do tego Jezusa Chrystusa. Do Boga. Podnośmy sobie ręce i wyrywajmy się z sideł grzechu. Bo czy nasz dobry Bóg pomoże nam, jeżeli my nawzajem sobie nie będziemy pomagać? Chyba raczej nie. Pierwszy krok Bóg już uczynił. Teraz krok czeka na nas, aż my zrobimy ten odpowiedni krok w stosunku do innych ludzi. Pamiętam, kiedy byłem troszeczkę młodszy, kiedy byłem nastolatkiem. Mieliśmy taką swoją grupę przyjaciół. Zawsze wszędzie jeździliśmy, po każdych młodzieżowych. Chciało nam się jeździć, ale byliśmy taką zwartą grupą, a tak do końca o sobie też wiele rzeczy nie wiedzieliśmy. I pamiętam, jak dręczyły mnie takie złe rzeczy, z którymi niektórymi rzeczami do dzisiaj się borykam. Do dzisiaj jakoś mi ciążą. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać z moim przyjacielem, to on powiedział mi, że dokładnie z takimi samymi rzeczami ma problem. Dokładnie takie same słabości, takie same bolączki dotyczą jego, jak i mnie. I wiecie co? Ja w tym momencie strasznie, naprawdę strasznie się zaskoczyłem. Bo jako młoda osoba wydawało mi się, że tylko ja mam taki problem. I że to tylko ja, na mnie jakoś spoczywają jakieś takie te bolączki, a inni mają troszeczkę lepiej. I naprawdę wtedy bardzo się zaskoczyłem. I wydaje mi się, patrząc z tego przykładu, bo będę się starał mówić na swoim przykładzie, że tak właśnie często chyba myśli młodzież. Że są sami ze swoimi problemami, jakie są w nich. Z problemami, które zżerają ich od środka. Bo mnie one zżerały. Niektórych, dzięki Bogu, już nie mam, pozbyłem się ich. A niektóre dalej jakoś tak mnie zżerają. Tak chyba często myśli młodzież. Ale ja wam mówię, że tak nie jest. Bo czy to ja, może troszeczkę starszy, być może wasz rówieśnik, czy wasi rodzice, czy wasi dziadkowie, czy wasi bracia ze zboru mają bądź mieli takie same problemy. Większe, mniejsze bądź nawet większe. Jakimi mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Musimy również pamiętać o tym, że nasz dobry Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli mówimy, że oddajemy Mu wszystko, na przykład Panie Boże, no oddaję Ci wszystko, no wszystko, co mam. Naprawdę. I jesteśmy pewni tego, że oddajemy Mu wszystko. Że robimy wszystko tak, jak zaleca nasz dobry Bóg przez Pismo Święte. To jeżeli tak nie jest, i nie do końca jesteśmy szczerzy wobec Boga, nie wobec ludzi, wobec Boga, to musimy uważać na to, aby nie skończyć tak, jak skończył Ananiasz i Safira. To jest bardzo ładny przykład. Dzieje Apostolskie. 5 rozdział od 1 do 10 wersetu. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, odpowiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czy nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludzi okłamałeś, lecz Boga. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. W około 3 godziny później wyszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby kusić Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. wyniosą też ciebie. A ona upadła natychmiast u stóp jego i skonała. Przykry przykład małżeństwa dwóch ludzi, którzy nie do końca byli szczerzy wobec Boga. Obyśmy braterstwo nie myśleli czasem tak jak oni. Że może jakoś nam się uda, no. Że jakoś to będzie. No. Nie jestem taki najgorszy. Musimy być braterstwo szczerzy wobec Boga i oby Bóg widział to, że my naprawdę mamy szczere serca wobec Niego. Najważniejsze to jest to braterstwo. Abyśmy mieli sumienie. Sumienie, które będzie nas potępiać. Gdy zaczniemy działać, gdy zaczniemy żyć nie tak, jak Jezus Chrystus mówi. Nie tak, jak mówi Bóg. Bo to właśnie sumienie powinno być poprzez to, że będzie nas potępiać. Powinno być właśnie naszym motorem napędowym do tego, aby coraz lepiej kroczyć za naszym Panem Jezusem Chrystusem. To ono powinno nas prowadzić. I my powinniśmy się nim kierować. I właśnie to jest braterstwo. To jest właśnie ten inny człowiek. Ta inna osoba, która powinna być inna od tej, która tam została w wodzie. Inna o sumienie, o pragnienie zmiany swojego życia, z pragnieniem odrzucenia od siebie tych wszystkich grzechów, tych wszystkich plugastw, które człowiek nosi z sobą w swoim. Każdy ma swój bagaż życiowy i każdy ma swój krzyż. To powinien być właśnie ten inny człowiek. Bo liczą się nasze intencje. I Bóg takich ludzi poszukuje. Wielka rzecz, braterstwo. Pan Bóg dał nam sumienie. Bo po coś właśnie nam je dał. I ja wierzę, braterstwo, wierzę w to, że każdy z nas kieruje się sumieniem w swoim życiu. Że sprawdzamy się, konfrontujemy, zaglądamy do Biblii, czy postępujemy zgodnie z tym, co to Pismo Święte mówi. I staramy się poprawiać. Ja w to wierzę. Ale być może jest czasem tak i jak patrzę na siebie, to tak czasem jest. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. W 7 rozdziale od 19 wersetu. List do Rzymian, 7 rozdział od 19 wersetu do 20. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Grzech, który we mnie mieszka. Apostoł Paweł mówi o tym, że mieszkał w nim grzech. I my również, braterstwo, musimy patrzeć, zaglądać w głąb siebie i popatrzeć, co tak naprawdę w nas mieszka. I czy nie jest to właśnie grzech. Nieodzownym elementem życia chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina, jest chęć zmiany swojego życia. Chęć zmiany swojego charakteru. Chęć walki z grzechem, który zatruwa nam nasze serce. Który czasem leży u drzwi, u wrót. Tak jak mówi pierwsza księga w Biblii. Bardzo piękny werset. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, a 7 werset. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a ty przecież masz nad nim panować. Konstrukcję domu znamy, braterstwo. I wiadomo jest, że od drzwi do tego, aby wpuścić go do środka, jest niewielki krok. Aby wpuścić go do środka i cieszyć się jego obecnością na każdy dzień. Jest naprawdę niewielki krok. Pierwszy list do Koryntian, 6:12 mówi tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Bardzo ciekawy werset, naprawdę bardzo ciekawy, jeżeli popatrzymy w całą esencję tego, co tam jest napisane. Ile może być takich właśnie takich drobnych rzeczy, takich malutkich być może grzeszków, dla których stajemy się niewolnikami? Może ich być naprawdę dużo, braterstwo. Może być ich naprawdę dużo. I są one jak kula u nogi, z którą tak naprawdę nie da się iść. A przynajmniej nie powinno się dać iść z kulą u nogi. Ale żeby te rzeczy, które nas gdzieś jakoś męczą i nęgają, oddaliły się od nas, to tego trzeba chcieć. I trzeba chcieć rozmowy z samym Bogiem. Trzeba naprawdę klęknąć na kolana, paść na kolana i prosić o przebaczenie. Nie tylko rozmowy z ludźmi, z człowiekiem. Bo w tym być może już większość z nas jest już doświadczona, że człowiek czasem potrafi być przykry. I nie potrafi do końca zrozumieć drugiego człowieka. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jeżeli chcemy się wyrwać z sideł grzechu, to musimy paść na kolana i prosić o przebaczenie Boga. Który, jeżeli my będziemy chcieli z Nim porozmawiać, to On na pewno od nas się nie odwróci. Bo również w Biblii mamy tego przykład. Przykład Korneliusza, który klęczał i modlił się i prosił Boga o to, aby skłonił na niego jego oczy. I Bóg dał mu świadectwo tego, że go kocha. Dał mu tego świadectwo. Ponieważ Korneliusz kochał Boga. Kochał Boga i chciał za Nim iść i kierować się Jego prawami. Dlatego Bóg spojrzał na niego. I tak samo Bóg spojrzy na nas, jeżeli my padniemy na kolana i będziemy prosić o przebaczenie. A to niekiedy czasem jest trudne. Dzisiaj może braterstwo wymienię tylko kilka rzeczy, które nam być może ciążą. A być może tylko mi. Może tylko ja mam z takimi rzeczami problem. Może. I oby tak, braterstwo, oby tak było, że wszystkie problemy tego świata, problemy ludzi, którzy nie chcą iść za Bogiem, aby nas one omijały. I abyśmy czynili tylko te dobre rzeczy. Ale jeżeli one nas nie omijają, tylko nas dotykają i stają się częścią nas, to znaczy, że mamy problem. Mamy problem, który musimy rozwiązać. Który trzeba rozwiązać. Może się będzie wydawać, że te przykłady są banalne, bo nierzadko je powtarzamy. Często się je powtarza, ale może właśnie często trzeba je powtarzać, aby w końcu uzmysłowić sobie, jakie one są złe. Na przykład, prosty przykład. Komputer i internet. To jest bardzo, można powiedzieć, banalny przykład w dzisiejszym czasie. Ja nie powiem, bo to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz. To jest wspaniała rzecz. Można bardzo ciekawe i bardzo wspaniałe rzeczy na internecie znaleźć. Artykuły o tematyce biblijnej. Można szybciej znaleźć wersety, których szukamy. Można znaleźć wiele tłumaczeń biblijnych. A już pomijając sprawy boskie, można pracować za pomocą komputera. Można płacić rachunki za pomocą komputera, za pomocą internetu. Można się komunikować. To jest wspaniała rzecz. Można się komunikować. Wiele dobrych rzeczy, naprawdę wiele dobrych rzeczy można znaleźć za pomocą komputera. Drugi przykład, też banalny. Telewizor. Drugi, no wydaje się banalny przykład. Też bardzo ważna, bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. Można oglądać wiadomości. Możemy to sprawdzać z proroctwami. I tak często jest, że sprawdzamy to, co dzieje się na świecie, sprawdzamy i konfrontujemy z proroctwami, czy tak właśnie rzeczy się mają. Czy tak ma się dziać, jak się teraz dzieje na świecie? Czy tak Biblia mówi? Możemy oglądać naprawdę wspaniałe programy, które pokazują nam cuda, jakie Bóg stworzył. Ja bardzo, bardzo często takie rzeczy oglądam, bo mnie się to strasznie podoba. Strasznie lubię oglądać piękne, wzniosłe rzeczy, które Bóg stworzył. Ale możemy, braterstwo, możemy również bardzo źle z nich korzystać. Bardzo źle. Człowiek czasem zapomina się i siedzi nad tym komputerem cały dzień, a tak naprawdę nic z niego nie korzysta. Zero wartościowych rzeczy. I tak samo jest z telewizorem. Trzymając tylko w ręku pilot i przełączając z kanału na kanał, a czasem jest tak, że budzę się rano, telewizor chodzi, a ja śpię na kanapie. I można oglądać naprawdę bardzo mało wartościowe rzeczy. I takie rzeczy, które naprawdę nie przystoi prawdziwemu dziecku Chrystusowemu. A tych w dzisiejszym czasie jest naprawdę bardzo wiele. Jedna z takich to erotyka. Braterstwo, nie trudno ją znaleźć dzisiaj na internecie, w telewizji, w gazetach, na ulicy. Naprawdę nie trudno ją znaleźć nawet na ulicy. Łatwiej ją dzisiaj, braterstwo, znaleźć, niż od siebie odrzucić. Łatwiej ją znaleźć, niż od siebie odrzucić. I dla niejednego z nas, dla mnie również, jest to brudna kreska na mojej białej szacie. Może teraz troszeczkę inne rzeczy. Na przykład, też banalne by się wydawało, powtarzamy go co chwilę. Nadużywanie alkoholu. Narkotyki. To nie jest od nas, braterstwo, tak daleko, jakby nam się to mogło wydawać. Uwierzcie mi, to nie jest od nas tak daleko. A więcej, to coraz bardziej wciska się to nawet do naszego otoczenia. Do naszego życia. I nie trzeba, braterstwo, nie trzeba być nałogowym alkoholikiem, żeby można było powiedzieć, że ktoś nadużywa alkoholu. Wcale nie trzeba być nałogowym alkoholikiem. Bo ja sam o sobie nie mogę, braterstwo, powiedzieć, że jestem abstynentem. I sam, patrząc w głąb siebie, również nie mogę powiedzieć, braterstwo, że nie nadużyłem nigdy alkoholu. Bo musiałbym kłamać. A ja nie będę przed wami kłamał. Bo u was naprawdę nie będzie problem okłamać. Ale mojego Boga i waszego Boga nie da się okłamać. narkotyki. No, ja raczej nigdy z takich nie korzystałem. Nigdy nic nie wbijałem sobie do żyły, nigdy nie dawałem sobie nic pod język, bo to jest wiele rodzajów różnych rzeczy, które mogą doprowadzać nas naprawdę do dna życiowego. Nigdy nic nie zażywałem, ale wiem i wierzcie mi, braterstwo, że i ten problem powoli wkrada się do nas. A być może będzie powoli już tutaj zostawał. A może już jest, może już dawno wszedł. Tylko, czy my go do końca zauważamy? Czy tak naprawdę chcemy go zauważyć? Może jeszcze troszeczkę inna rzecz. Może taka jedna z gorszych, by się mogło wydawać, że nie, ale to jest chyba jedna taka z gorszych rzeczy. A mianowicie język. Język. No jest to naprawdę bardzo malutka część naszego ciała. Ale jaka ważna. Ewangelista Mateusz opisuje słowa naszego Pana tak. Dwunasty rozdział, 34 werset. Przecież z obfitości serca usta mówią. 15 rozdział tej samej Ewangelii, 11 werset. Nie to, co wchodzi przez usta, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze tak. 4 rozdział, 29 werset. Żadna szkodliwa mowa niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by przyniosła korzyść słuchającym. I apostoł Jakub w 3 rozdziale, a 10 wersecie. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Tak być nie może, bracia moi. Apostoł Paweł, dla mnie naprawdę wystarczające są te słowa. Krótki werset. Ale jaki dobitny. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. A często z naszych ust, z moich także, wychodzą ploteczki, jakieś obmowy. Często się na tym łapiemy. Wydaje mi się, że próbujemy to jakoś ubarwiać, że to nie jest obmowa albo to nie jest plotka, tylko mówimy fakty. Ale po jakimś czasie te słowa, które mówiliśmy, już całkiem inaczej wyglądają. Niepotrzebne kawały. To też jest problem, a chyba u mnie największy, powiem wam, braterstwo. W nieodpowiednim miejscu mówić nieodpowiednie jakieś dowcipy. To też jest złe. Bo to też są rzeczy, które nas w jakiś sposób odciągają od naszego Boga. Przykładów może wymieniłem niewiele, braterstwo. Może niewiele, może jest tylko kilka. Ale każdy z nas powinien zajrzeć do środka, zajrzeć do siebie i popatrzeć w głąb swojego serca, swojego sumienia, co tak naprawdę jest we mnie i co tak naprawdę, czego ja tak naprawdę powinienem się wyzbyć, żeby być coraz lepszym dzieckiem Chrystusowym. Zobaczcie, ile jest rzeczy, drobnych rzeczy, które spychają nas z drogi, którą tak naprawdę chcemy iść. Pieśni nad pieśniami. W Pieśniach nad pieśniami jest zacytowany taki werset. Drugi rozdział, a 15 werset. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, pustoszące winnice, bo w kwiecie są winnice nasze. I to są właśnie niektóre z takich drobnych rzeczy, które nas psują i psują nasze winnice. Winnice, które zasadziliśmy dla Boga. Które są tak jak woda. Woda, jeżeli będzie kapać systematycznie na kamień, ten przykład też znacie, to wydrąży w końcu w nim dziurę. I tak samo jest z takimi rzeczami. Jeżeli się ich nie pozbędziemy i nie zatrzymamy ich, to i one wydrążą dziurę, ale w naszych sercach. Oby tak nie było. Oby było tak, że jesteśmy wolni od takich rzeczy. Życzyłbym tego każdemu, naprawdę. Ale żeby komuś nie wydawało się z was braterstwo, że stanął młody za amboną i teraz tu tam prawi wam morały i was umorania. Żeby wam się tak nie wydawało, bo ja nie święty nie jestem. To przytoczę przykład człowieka, którego opisuje autor pewnej książki Wędrówka Pielgrzyma. Bardzo dobra książka, ja ją polecam, braterstwo. I takim człowiekiem bym nie chciał być. Przeczytam wam pewne rzeczy z tej książki. Jest tu opisany dialog dwóch ludzi. Dwóch ludzi, z którym jeden jest nazwany gadułą, a drugi jest nazwany wiernym. I gaduła pyta wiernego. Nie bardzo pojmuję, jaka jest różnica pomiędzy krzykiem przeciwko grzechowi, a obrzydzeniem do niego. Wierny odpowiada. Jest. I to duża różnica. Dany człowiek może krzyczeć przeciwko grzechowi z pobudek wynikających z jego poglądów. Ale nienawidzieć grzech, brzydzić się nim, nie może człowiek inaczej, jak tylko dzięki niechęci ku niemu, którą mu sam Bóg darowuje. Ja już słyszałem wiele razy krzyk przeciwko grzechowi z ambony. A jednak ci, którzy tak krzyczeli, dawali mu w całej pełni miejsce w swoim sercu, domu i obcowaniu. Owa pani, której sługą był Józef, krzyczała bardzo głośno i wydawało się, że jest bardzo świętobliwą niewiastą, a pomimo tego chętnie by popełniła grzech z Józefem. Niektórzy tak krzyczą przeciwko grzechowi, jak matka, która krzyczy na swoje dziecko, trzymając je na ręku, nazywając je brzydką, niegrzeczną dziewczynką, a za chwilę znowu je pieści i całuje. Czy tak czasem nie jest? Ja patrzę na siebie, braterstwo. Ja siebie tutaj tak widzę, no. Przykro, ale no, tak czasem jest, no, że tak się widzę. Ale cieszę się z tego, braterstwo, z jednego się cieszę, że nasz Bóg jest Bogiem miłości. Że nasz Bóg jest Bogiem miłości i wybaczy nam grzechy, jeżeli tego będziemy chcieć. I On naprawdę nie cieszy się z upadku grzesznika. W Biblii mnożą się przykłady takich rzeczy. Zacytuję kilka. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 15 rozdział od 11 do 24 wersetu. Przypowieść. Już tu była cytowana, już brat Beniamin ją przytoczył. Powiedział też. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. I tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, który posłał go na swe pola, żeby pasł świnie. Miał on jedno pragnienie – napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy szedł z siebie i rzekł – iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu – ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. I tak wybrał się i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Bo ten mój syn umarł, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. W dalszej tej historii jest powiedziane, że starszy syn przychodzi do ojca i mówi mu, toś ty taki? To ten twój syn młodszy roztrwonił wszystko z nierządnicami. A temu ucztę teraz wyprawiasz? Zobaczmy, jaki duży kaliber. On roztrwonił wszystko z nierządnicami. A jednak, jeżeli odwróci się od grzechu człowiek, to Bóg to wybaczy. Bóg mu to wybaczy. Ewangelia Łukasza, ten sam rozdział, a 7 werset. Mówię wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ewangelia Jana. Ten przykład cytuję często, a ze względu na to, że straszną miłość widzę w tych wersetach, które teraz, braterstwo, wam przeczytam. I strasznie mnie dotyka gdzieś wewnętrznie. 8 rozdział od 1 do 11. Od 3 zaczniemy czytać. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze prowadzą do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, mówią do niego. Nauczycielu, kobietę tę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Któż z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. A powtórnie nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, począwszy od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wtedy Jezus, podniósłszy się, rzekł do nich, niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. I ja ciebie nie potępiam. Te słowa strasznie mnie ujmują. ja ciebie nie potępiam, ale od tej chwili idź i więcej już nie grzesz. Nasz dobry Bóg naprawdę wybaczy nam wszystkie grzechy, jakiekolwiek by one ciężkie nie były. Wybaczy nam je. Tylko, że my tego musimy chcieć. My musimy chcieć, aby nam chcieć klęknąć na kolana i pomodlić się, prosić Boga o wybaczenie. I zadaniem, naszym zadaniem jest doszukiwanie się takich rzeczy w naszym życiu, jeżeli takowe są. Doszukiwanie się i pozbywania się ich. Bo na tym polega właśnie noszenie naszego krzyża. Choćbyśmy upadli pod jego ciężarem, pod ciężarem grzechu, który gdzieś niesiemy 5, 10, 100 razy, więcej razy, to musimy chcieć upaść na kolana, prosić o wybaczenie i iść dalej. I starać się o to, aby to brzemię stawało się coraz lepsze. Bo nie na tym będzie polegać, że my będziemy co chwilę upadać na kolana i prosić o wybaczenie Boga, a to samo będziemy wchodzić. Pamiętajmy, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Dlatego mam taki apel. Mam taki apel, a szczególnie do młodych ludzi. Wierzcie mi na słowo, mimo tego, że jestem może jeszcze też młody. Wierzcie mi na słowo, że lepiej potykać się o swoje błędy, o swoje słabości, ale z Jezusem Chrystusem. Lepiej potykać się z Jezusem Chrystusem i gryźć się w sobie z powodu błędów, jakie w życiu popełniamy, niż potykać się, ale w ogóle tego nie zauważać. Mieć w sumie nie zawsze lekkie i żyć bez Jezusa Chrystusa. Lepiej potykać się z Jezusem Chrystusem. Myślę, że większość z nas na sali tak samo odpowie. Bo zgrzeszyć nie jest trudno. Naprawdę nie jest trudno zgrzeszyć. Ale przyznać się do tego jest czasem właśnie bardzo trudno. I zasłaniając się, że inni to popełniają gorsze grzechy, więc ten mój to nie jest wcale taki duży. Ale trzeba pamiętać, że komu więcej dano, od tego też i więcej wymagano. I nie myślcie, młodzi, że jeżeli macie jakieś problemy, to że tylko wy je macie. Nie, nie, ponieważ nawet najbardziej oddany człowiek dla Boga ciągnie za sobą jakiś grzech. Bo tak mówi o tym do nas Biblia. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 8-9 werset. Jeżeli powiemy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy. Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam nasze grzechy, jeżeli je wyznajemy. Ale też musimy pamiętać, że ja nie mówię o tych rzeczach tylko po to, aby uświadomić kogoś, być może, tylko o tym, że jest sam ze swoim problemem. Że nie jest sam ze swoim problemem. Ja nie mówię tylko po to. Nie mówię po to, aby ktoś pomyślał, no fajnie, no cały czas myślałem, że to tylko ja jestem jakiś dziwny, ale widzę, że takich ludzi jest więcej, a przynajmniej ten, co za tutaj stoi. To nie mam się o co martwić. Nie, nie. Ja nie po to mówię. Musimy pamiętać, że tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko przez Jezusa Chrystusa mamy odpuszczenie naszych grzechów. Biblia opisuje nam to w wielu miejscach. Przytoczę jeden. List do Rzymian, 3 rozdział. Trzeci rozdział, 23-25 werset. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg jako środek przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Przez wiarę Bóg ustanowił Jezusa Chrystusa. A więc, braterstwo, no, my musimy chcieć iść za Jezusem i wyznawać swoje grzechy. I prosić Boga szczerze o wybaczenie. A nie udawali, abyśmy nie udawali przed Bogiem, że jakoby nic się nie stało. Bo pamiętajmy, że Jego nie oszukamy. Ja się często na tym łapię. Często się łapię, jak wchodzę z powrotem w to, o co przez chwilę przepraszałem. Że w mojej głowie ja nie zmieniam się w mojej głowie. I to jest błąd. Bo ja go przepraszam. Ale często jest tak, że już przepraszając, wiem, że i tak za kilka dni pewnie znowu wejdę w to samo bagno. A na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność. Ciąży odpowiedzialność pomocy takim osobom. Jeżeli takie znamy i widzimy. Jeżeli takie osoby znamy i widzimy, to ciąży na nas odpowiedzialność, abyśmy wszyscy jako jedna rodzina się uświęcali. I abyśmy umieli nawrócić grzesznika z jego błędnej drogi. A nie przechodzili obojętnie obok problemu, ponieważ ciąży na nas odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jeżeli widzimy, że błądzi albo jest w potrzebie. Za człowieka, za którego Jezus Chrystus umarł. Ponieważ przez to dostępujemy Królestwa Bożego. Pan Jezus w Ewangelii, Ewangelista Mateusz opisuje nam te słowa naszego Pana. W 25 rozdziale. Od 31 wersetu. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swym pełnym chwały i zbiorą się przed Nim wszystkie narody, a On je rozdzieli jedne od drugich, jak pasterz rozdziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię? Spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim, a przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? Lecz król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłyszeliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, ty goście i mnie nie uczynili. Musimy patrzeć na drugiego człowieka. Bo przez to dostępujemy Królestwa Bożego. Tak pisze, tak mówi Jezus Chrystus. I musimy mieć też świadomość tego, że być może i chyba tak jest, że jeżeli chcemy iść za Nim, to i też jesteśmy Jego narzędziami. Jesteśmy narzędziami w ręku naszego Boga. I że On wysyła nas w różne miejsca. Tylko jak my się zachowamy w tych miejscach i jakimi będziemy ludźmi, to już zależy od nas. Bóg już nami nie pokieruje. Bóg tylko powie, dobrze, synu wierny, dobry, wejdź do odpocznienia mego, albo powie, idź precz. I życzyłbym tego, abyśmy takimi właśnie narzędziami w ręku Boga umieli być. I umieli spełniać Jego wolę. I pamiętajmy, że On nas nigdy nie opuści. My możemy Jego opuścić, On nas nigdy nie opuści. Jeżeli obudzimy się nie tam, gdzie chcielibyśmy być, albo się nie obudzimy, to już nie będziemy o tym wiedzieć. Ale to tylko będzie ze względu, że my Jego opuściliśmy, a nie On nas. Jak również dla tych, którzy jeszcze się wahają, czy iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Coś wewnętrznie może ich hamuje. Pamiętajmy jedno, co mnie bardzo przekonało. Że On nie wahał się oddać za nas tu wszystkich, za cały świat swojego życia. Więc naprawdę nie ma się co wahać. Apostoł Paweł, już cytowałem te wersety w liście do Rzymian, w liście do Żydów, przytacza słowa psalmisty Dawida. 3 rozdział, 15 werset. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I pamiętajmy również to, miejmy to cały czas na myśli, że przed Bogiem nie ukryjemy żadnych grzechów. Bo to nie człowiek, przed którym możemy coś ukryć. Ten sam list do Żydów, 4 rozdział, 12 i 13 werset. Żywe bowiem jest Słowo Boże, czynne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i rdzeni, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Bądźmy, braterstwo, dla siebie miłosierni. Bądźmy dla siebie miłosierni i umiejmy wyznawać grzechy jedni drugim i przed Bogiem. Starajmy się zrzucać z siebie ten grzech, ten krzyż, który nam ciąży, w tym, abyśmy byli jak najlepszymi dziećmi Chrystusowymi. A zobaczymy, jak bardzo nas to przybliży do Chrystusa. Jak bardzo przybliży nas to do zbawienia. Amen.